Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. We wtorek odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy. W obchodach na Placu Niepodległości uczestniczył m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda podczas swojej wizyty na Ukrainie wziął również udział w przekazaniu pomocy solidarnościowej dla tego kraju. To m.in. sprzęt medyczny mający pomóc w walce z pandemią. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest to pomoc materialna jego kraju dla Ukrainy, ale także kolejny akt solidarności i przyjaźni między Polską a Ukrainą.
21 ciężarówek, 127 ton sprzętu medycznego, materiałów medycznych, ochronnych, sprzętu ratującego życie. Wartość pomocy 18 milionów złotych, czyli ponad 4 miliony euro. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, mam nadzieję, że ten sprzęt pomoże ludziom, pomoże tym, którzy tutaj na Ukrainie walczą o życie innych. Ale chciałbym, żeby był to także ten widomy znak solidarności i przyjaźni, tego, że Polska jest dobrym sąsiadem, który jest wtedy, kiedy jest potrzebny. Czyli to jest taki przyjaciel, który jest prawdziwy, bo poznaje się go w trudnej sytuacji, poznaje się go w biedzie.
Święto 30-lecia niepodległości Ukrainy poprzedził poniedziałkowy szczyt inaugurujący Platformę Krymską, podczas którego wybrzmiał głos wsparcia, między innymi dla integralności terytorialnej Ukrainy. Przywódcy podkreślali, że Rosja nielegalnie anektowała półwysep należący do Ukrainy. Za solidarność z narodem ukraińskim prezydent Wołodymyr Załęski podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Przywódcy Polski i Ukrainy rozmawiali na marginesie szczytu. Ostatnim punktem prezydenckiego pobytu na Ukrainie była wizyta w Centrum Logistycznym w Biokon. Na granicy z Białorusią wciąż znajduje się fala migrantów. Polska umacnia granicę z Białorusią. Mundurowych dbających o bezpieczeństwo w regionie odwiedził we wtorek polski premier. Mateusz Morawiecki podziękował im za działania, które ograniczają nielegalną migrację na teren Rzeczypospolitej. Szef rządu zapowiedział zwiększenie liczby żołnierzy, którzy pomagają Straży Granicznej w patrolowaniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W ciągu kilku dni ich liczba ma wynieść około 2000. Polska oraz wszystkie państwa bałtyckie zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. Imigranci pochodzą m.in. z Iraku, Syrii, Afganistanu, a także innych krajów. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że strona polska musi być przygotowana na wszelkiego typu prowokacje ze strony reżimu białoruskiego.
Polska stawia tamę tego typu prowokacjom. Reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, bo granica Polski jest i będzie dobrze strzeżona, bo dla nas bezpieczeństwo jest priorytetem. Bezpieczeństwo na granicach, tak jak tutaj, granicy polsko-białoruskiej, bezpieczeństwo na ulicach. Musimy być gotowi, przygotowani na działania bez precedensu, działania niestandardowe po stronie reżimu białoruskiego. I jesteśmy gotowi na to i na pewno zrobimy wszystko, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żeby Polacy mogli spokojnie żyć, pracować bez ryzyka wielkich migracji, które chcą wywołać nasi przeciwnicy ze wschodu.
Nasze służby każdego dnia odnotowują próby nielegalnego przekroczenia granicy. Punktem zapalnym jest koczowisko po stronie Białorusi. W związku z tym polskie władze zapowiedziały budowę 2,5-metrowego płotu, aby powstrzymać nielegalną migrację. Obecnie w Polsce przebywa 749 osób ewakuowanych z Afganistanu, poinformował przedstawiciel Urzędu do Spraw Cudzoziemców Szymon Hajduk. Dodał, że obecnie osoby te przebywają na kwarantannie. We wtorek odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej oraz Parlamentarnego Zespołu do Spraw Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Poświęcone było kryzysowi uchodźczemu po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów oraz na granicy polsko-białoruskiej, gdzie po stronie białoruskiej od kilku dni koczuje grupa migrantów. Do Warszawy przyleciał we wtorek 11 samolot z ewakuowanymi z Kabulu 100-kilkunastoma osobami na pokładzie, poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz.
Już ponad 750 osób zostało bezpiecznie wywiezionych z terytorium Afganistanu z lotniska w Kabulu dzięki gościnności Uzbekistanu. Iranu również zostały później cywilnymi samolotami przetransportowane do Polski. Dziś to był taki dość specyficzny transport, bowiem dużą część, prawie 40 osób w tym transporcie, to były malutkie dzieci. To też pokazuje, jak zmienia się charakter tej naszej misji. Tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności obywatele polscy, następnie pracownicy polskiej misji dyplomatycznej, następnie współpracownicy, czy ludzie, którzy pomagali, będąc tłumaczami, będąc pracownikami lokalnymi polskiego kontyngentu wojskowego.
Wiceminister zapowiedział, że w drodze do Warszawy jest również 12 transport. Na jego pokładzie znajduje się m.in. kilkudziesięciu współpracowników Litwy, których na prośbę strony litewskiej Polska ewakuuje. Po tym jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. Państwa Unii Europejskiej i NATO ewakuują swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu. Rząd przyjął plan dla chorób rzadkich. Jego budżet wyniesie blisko 128 milionów złotych, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, który przedstawił jego szczegóły na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt ustawy w sprawie planu dla chorób rzadkich obejmuje 37 zadań, które zostaną zrealizowane w latach 2021-2023. Celem opracowanych rozwiązań ma być poprawa dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Plan uwzględnia 6 podstawowych obszarów: ośrodki eksperckie, diagnostykę, dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich, Polski Rejestr Chorób Rzadkich oraz platformę informacyjną. Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej zaznaczył, że plan przewiduje również powstanie paszportu pacjenta z chorobą zakaźną.
Paszport ma być gwarancją, że jeżeli zadzieje się coś takiemu pacjentowi, bo wiedza o jego chorobie ma najczęściej bardzo specjalistyczny charakter, to będzie mógł z tym paszportem pojawić się na izbie przyjęć, pojawić na SOR-ze, pojawić u każdego innego lekarza, który będzie wiedział, w jaki sposób trzeba się tym pacjentem zaopiekować, bo tam będą znajdowały się też podstawy, ale przede wszystkim też będzie wiedział, gdzie zadzwonić, co ma kluczowe znaczenie, gdzie jest ten ośrodek, który prowadzi pacjenta, który najbardziej efektywnie czy skutecznie zadba o to, żeby można było zaopiekować się pacjentem.
Według danych demograficznych w Polsce na choroby rzadkie cierpi od 2 do 3 milionów osób. W większości są to schorzenia genetyczne, ujawniające się już w wieku dziecięcym, często skutkujące niepełnosprawnością lub przedwczesną śmiercią. Rolnicy z Agrounii od wtorku rozpoczęli blokowania dróg na 2 doby. Przejazd ma być utrudniony w 14 miejscach na terenie kilku województw. Gospodarze domagają się rozmów z rządem na temat problemów, jakie dotykają polską wieś. Rolnicy zmagają się dziś m.in. z ASF-em, ptasią grypą, niskimi cenami i nierównym traktowaniem na rynku. Liderzy i członkowie Agrounii krytykują rządy obecnej ekipy. Rząd przygotowuje szeroki pakiet rozwiązań dla gospodarzy w ramach Polskiego Ładu. Ministerstwo Rolnictwa w odniesieniu do protestów Agrounii poinformowało, że szef resortu spotyka się z rolnikami i rozmawia o sytuacji w rolnictwie zarówno w gmachu resortu, jak również podczas wyjazdów terenowych. Agrounia zapowiada, że będzie protestować do skutku. W środę blokady odbędą się na Mazowszu, Podkarpaciu, a także w województwie łódzkim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Kancelaria Prezydenta wskazuje, że ustawowy zapis o dostępie do informacji publicznej jest używany do paraliżowania innych podmiotów. W ostatnim czasie ofiarą takich działań stała się Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam. Jak informuje wtorkowy nasz dziennik, urzędnicy zwracają uwagę na niepokojące zjawisko nadużywania prawa do informacji publicznej. Dochodzi do sytuacji, w których kierujący wnioski o dostęp do takiej informacji nie ukrywają, że chodzi o załatwienie prywatnych interesów. Kancelaria Prezydenta wskazuje przy tym, że obecnie należy poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Tam toczą się 2 sprawy dotyczące stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mecenas Marcin Chodkowski, jeden z obrońców Fundacji Lux Veritatis, ocenia, że to nie rozwiąże wszystkich problemów.
Dlatego, że Trybunał wyłącznie wypowie się na temat zgodności bądź nie konkretnego przepisu ustawy z konstytucją. I nawet jeżeli uzna, że dany przepis jest niezgodny z konstytucją, co wydaje się prawdopodobne, to dalej problem nie zostaje rozwiązany, dlatego że będzie brakowało rozwiązań ustawowych, pewnych instytucji prawa, które uregulują kompleksowo właśnie kwestię dostępu do informacji publicznej. Więc niezależnie od tego, że Trybunał się sprawą zajmuje, konieczne jest pochylenie się nad samą ustawą i podjęcie refleksji nad jej nowelizacją.
W czerwcu formalnie ruszył proces wytoczony przez Stowarzyszenie Watchdog zarządowi Fundacji Lux Veritatis w związku z rzekomym nieujawnieniem informacji publicznej. Organizacja domaga się kary pozbawienia wolności, między innymi dla dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Polski rynek pracy od kilku lat ma się niezmiennie dobrze, a ostatnie odczyty są jednymi z lepszych w całej Unii Europejskiej. W ten sposób ekonomista dr Marcin Szołucha skomentował najnowsze dane GUS-u dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. W lipcu spadła ona o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do czerwca. W ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8%. W ocenie doktora Mariana Szołuchy te dane dowodzą również, że strategia antykryzysowa w dobie COVID-u i wywołanych nim skutków gospodarczych była słuszna.
Uratowała fundamenty naszej gospodarki, uratowała wzrost gospodarczy, uratowała inwestycje, eksport, produkcję przemysłową, czy właśnie sytuację na rynku pracy. Oczywiście nie odbyło się to bezboleśnie i bezkosztowo. Kosztem jest większe zadłużenie publiczne i wyższa inflacja. Na tym się teraz trzeba skupić. Trzeba skupić się na dyscyplinie właśnie w finansach publicznych i strategii antyinflacyjnej, która może niestety zniweczyć te dobre odczyty, nominalnie dobre odczyty makroekonomiczne, o których wspomniałem.
Z danych GUS-u wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu blisko 975 tysięcy wobec ponad 993 tysięcy osób w czerwcu. Ekonomista dr Marian Szołucha dodał, że obecnie bezrobocie w Polsce jest frakcyjne, to znaczy naturalne. Poza pewnymi wyjątkami dotyczącymi regionów czy branż, w naszym kraju generalnie nie pracują ci, którzy nie szukają zatrudnienia, podkreślił ekspert. To były wiadomości w Radiu Maryja.